Nadciągają ludzie po prostu z różnych armii, byłych armii zaborczych, z legionów. Najpierw zostaje skierowany do tworzonej wówczas też w listopadzie oficerskiej szkoły artylerii w Rembertowie. W końcu grudnia zostaje skierowany na front. Już wtedy dało się zauważyć jego doskonałe wyszkolenie. Nagle na tyłach stanowisk ogniowych porucznika Sztarka znalazła się nieprzyjacielska piechota. Zaczął się ostrzał tego stanowiska od tyłu. Sytuacja robiła się bardzo niebezpieczna i wtedy porucznik Sztark wydał rozkaz odwrócenia dział. Powtórzenie tego rozkazu nastąpiło już z rewolwerem w ręku. Udało się te działa odwrócić i wtedy otworzono ogień, także zniszczono jeden karabin maszynowy i w zasadzie ten atak na wydawało się łatwy cel uległ załamaniu. Wówczas sytuacja była bardzo dynamiczna i porucznik Sztark zostaje skierowany na tak zwany front sowiecki, no i bierze udział w walkach. Dzięki porucznikowi Sztarkowi została uratowana skóra 34. Pułku Piechoty, ponieważ tam się ten batalion znalazł w poważnych tarapatach, ostrzeliwany z wielu stron. No i tu znowu dzięki skutecznej interwencji artylerii, z tej nieco beznadziejnej sytuacji dla piechociarzy, udało się po prostu z niej wybrnąć. Witold Sztark uchodził za bardzo wyśmienitego artylerzystę, co świetnie zresztą uwidoczniło się w tym, co się zdarzyło, kiedy już wojna się zakończyła. To oznaczało także w przypadku znacznej części oficerów po prostu odejście z armii. Natomiast Witold Sztark został awansowany do stopnia kapitana. On tam wziął taki urlop, żeby się przygotować do egzaminu wstępnego na Politechnikę Lwowską. Ten egzamin zdał, pozostając, jak wówczas mówiono, w stałej służbie. Kiedy ukończył te studia, został wówczas skierowany do utworzonej w 1923 roku oficerskiej szkoły artylerii w Toruniu. Był wykładowcą, instruktorem, ale także uczył matematyki, jak trzeba było.
Wojskowa kariera Sztarka ciągle się rozwija. Tuż przed wybuchem II wojny dostaje kolejny awans i obejmuje dowództwo nad tworzonym właśnie pułkiem.
Oczywiście z chwilą wybuchu wojny 18 Pułk Artylerii Lekkiej ruszył na front, na wyznaczone pozycje. Pułkownik Sztark był komendantem, który dowodził największym oddziałem wojskowym w 1939 roku. To jest 85 oficerów, ponad 2000 podoficerów i żołnierzy, no i ponad 1800 koni. 10 września stanowisko dowództwa 18 PALU, tak, czyli Pułku Artylerii Lekkiej, zostało zaatakowane i zbombardowane przez lotnictwo niemieckie. 18 Dywizja miała przeciwko sobie Korpus Pancerny Guderiana, składający się z dwóch niemieckich dywizji zmotoryzowanych i dwóch dywizji pancernych. To był zupełnie inny rodzaj, jak gdyby, już wojska. Kilkakrotnie próbowano, jak gdyby, wyrwać się z tego okrążenia. Tworzono tam kilka oddziałów, największy, zwany taranem śmierci, około 500 osób. Tej nocy z 12 na 13 próbował się przebić. Tylko nielicznym udało się wyjść z tego okrążenia. Te krwawe walki przyniosły olbrzymie straty. Były tam setki rannych, setki zabitych. Już właściwie nie miał się kto bić, ani czym. Pułkownik wtedy przeżył takich kilka bardzo trudnych godzin, dlatego że decydował się zostać. No i także zostawała bardzo liczna grupa rannych. Koło północy Sztark powiedział, że teraz się wyspać, nad ranem zobaczymy, co będzie. No i on faktycznie zapadł w kamienny sen. Nagle się obudził, był jeńcem. W literaturze podpułkownik Sztark jest wymieniany jako ten najstarszy pozostały stopniem oficer, który jak gdyby poddał resztki 18 Dywizji Piechoty. Sztark chyba do śmierci w pewien sposób się zrzymał i próbował to prostować czy wyjaśniać, że tak naprawdę nie było żadnej kapitulacji. Sztark wydał rozkaz dwóm podoficerom, żeby przeszli na stronę niemiecką. No, po to, żeby to było w ogóle możliwe, to nie musieli iść z białą flagą. I oni mieli przekazać Niemcom po prostu tylko informację, że nie ma już żadnych zdolnych do walki, są tylko zabici i ranni. No i po pewnym czasie przybył niemiecki podpułkownik jeszcze z jednym oficerem. No i Niemcy pomoc tym rannym zapewnili. Zresztą w kościele w Andrzejewie urządzono taki szpital polowy. Wyglądało to dość makabrycznie, bo ołtarz główny przerobiono na stół operacyjny. Przyszedł jakiś niemiecki generał. Zadał pytanie, kto tu jest najstarszy stopniem wtedy stał podpułkownik Stark i wtedy ten Niemiec powiedział: wasza artyleria zadała nam olbrzymie straty, gratuluję, i miał podać rękę Starkowi.
Pułkownik Stark trafia do Oflagu. Pozostaje w niewoli do końca wojny.
Niemcy zarządzili ewakuację tego obozu wobec zbliżających się już oddziałów radzieckich. Zaczął wędrować na wschód, starał się dotrzeć do Milanówka, bo tam znajdowała się jego wówczas najbliższa rodzina. Tam także, ponieważ był żołnierzem, oficerem, z formalnego punktu widzenia podlegał jak gdyby zarejestrowaniu. A po tej rejestracji przybył na stały pobyt do rodzinnego Konina. Tutaj wkrótce został formalnie zmobilizowany. Jako oficer służby stałej objął stanowisko kierownika wyszkolenia artylerii w Toruniu. Faktycznie jednak wówczas pułkownik Stark był w bardzo kiepskim stanie, no oczywiście i wojna, i kilkuletni pobyt w Oflagu. Na dodatek różnego rodzaju problemy rodzinne, niewątpliwie tragicznym wydarzeniem, który był, chyba wiele wskazuje na tym, że traumą pułkownika, nawet osoby, które pamiętają go z lat powojennych, z jego pobytu w Koninie, często były zdziwione, jak im mówiłem, o historii jego syna. To był jak gdyby taki temat, którego on nie wracał. Jan Stark, pseudonim Zbyszek, był żołnierzem AK i zginął na samym początku powstania warszawskiego w trakcie walk na Mokotowie w rejonie fortu Służewiec. Przez wiele miesięcy, a może nawet lat, nie bardzo było wiadomo, co się z nim stało. Poszedł do powstania, nie ma. No dzisiaj nie wiemy, gdzie jest jego grób. Jest tylko przypuszczenie, że jest pochowany we wspólnej mogilnie na cmentarzu służewieckim. Ta służba w powojennej armii bardzo szybko się zakończyła. Pułkownik został 10 kwietnia 1946 roku zdemobilizowany. Powrócił do Konina. Już w roku szkolnym 1946-1947 podjął już pracę jako nauczyciel i uczył w konińskiej szkole do 1961 roku, do czasu przejścia na emeryturę. A no wtedy, kiedy już zakończył tą swoją pracę w szkole, no to przypomnijmy, miał 67 lat. Pamiętają go osoby, które uczęszczały do pierwszego liceum w latach 50. czy w końcu lat 40. No ale to też już jest pokolenie, które ma swoje lata. Pewne rzeczy wiedziano, że no był pułkownikiem, że brał udział w wojnie. Często jednak to była wiedza bardzo powierzchowna. Trzeba zrozumieć, że życiorys Starka był zupełnie nie na politycznej fali. To było zaraz po wojnie. Pan Stark jako nauczyciel był osobą dość charakterystyczną. Urządzał spacery sobie z plecakiem. W plecaku ponoć nosił cegły, żeby było pewne obciążenie. Postać Witolda Starka jest oczywiście w jakiś tam sposób pamiętana. Czasami trochę anegdotycznie, jakiego, prawda, starszego już wówczas pana wyprostowanej postaci, który tam gonił uczniów, że się garbią. Nie znam żadnego innej osoby związanej z Koninem, która w wojnie obronnej 1939 roku dowodziłaby większym oddziałem, aniżeli wówczas podpułkownik Witold Stark.
Stark po przejściu na emeryturę przeprowadza się do wnuczki, do Wrocławia. Artylerzysta, nauczyciel i wychowawca umiera w 1992 roku.